Co? Czytamy drugą, znaczy pierwszą Mojżeszową, drugi rozdział, bo Lila przyszła się dowiedzieć, czemu Ewa nie była z żebra.
Czemu co?
3 tygodnie się męczyła, czemu Ewa nie jest z żebra.
Aha, o, ja też nie wiem.
No właśnie. Lila 3 tygodnie czekała, żeby się dowiedzieć, jak to z tą Ewą było.
No, ale to fajnie się nie? Za ciężko zainteresowanie dzieci.
Tak. Chyba, że ktoś przeczyta od wersetu, który tam werset zaczyna się. Czekajcie, ja tylko Biblię też otworzę.
O żebrze.
A to był żebrze tu normalnie.
Żebra, który wyjął z człowieka, ukształtował pan kobietę, przyprowadził do człowieka.
No właśnie, od 18 możemy czytać pewnie. Od 18 do 24 pewnie, nie? Potem Pan Bóg powiedział: nie jest dobrze, jeśli człowiek jest sam. Uczynię więc pomoc odpowiednią dla niego. Pan ulepił z ziemi wszelkie polne zwierzęta oraz wszelkie ptactwo podniebne i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Każde żywe stworzenie miało nosić takie imię, jakie człowiek mu nada. Człowiek nazwał więc wszelkie bydło, ptactwo podniebne oraz wszystkie zwierzęta polne, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na człowieka. Kiedy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem. Z żebra wyjętego człowiekowi Pan Bóg zbudował kobietę i przyprowadził ją do mężczyzny. Wtedy człowiek powiedział: ta jest wreszcie kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ona będzie nazwana kobietą, gdyż z mężczyzny została wzięta. Dlatego mężczyzna opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Chociaż obydwoje, mężczyzna i jego żona, byli nadzy, to jednak się nie wstydzili. Taki mamy kawałek króciutki. Króciutki o tym, jak Pan Bóg zbudował kobietę. No właśnie, dlaczego myślicie, czy myślicie w ogóle, że to jest jakiś ważny fragment? I na co on, że tak powiem, wpływa?
Ważny, bo jest w Biblii.
Ważny, bo jest w Biblii. No to w takim sensie tak, każdy jest ważny. To prawda.
Nie, bo taką prawdę mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczyni mu pomoc odpowiednią dla niego. No to jest ważne. Żeby ktoś wiedział, to jest podstawa, nie? To jest podstawa.
Kto ma pomocą, nie?
Że Bóg to przewidział, że jest niedobrze człowiekowi być samemu. Bóg to wiedział i dlatego stworzył mu pomoc. Później dalej, nie? I właściwie to się sprawdza. Się sprawdza w każdym wieku, nie? Tak teraz patrzę na tatusia, w takim wieku, nie? Niedobrze człowiekowi, gdy jest sam.
Tak.
Nie?
Tak.
I czy człowiek młody niedobrze, jak jest sam, i jak stary też niedobrze, jak jest sam, nie? Więc się sprawdza.
No właśnie, takie ciekawostki tego 18 wersetu, to jest, jeżeli właśnie patrzymy na ten język hebrajski tam, nie? Jest taki ciekawy, że to, co u nas jest tłumaczone podobną do niego, dosłownie oznacza przed nim albo naprzeciw niego.
O 18
wersecie, czyli odpowiednią dla niego jest najczęściej tłumaczenie nasze, bo to tak, że tak powiem, ugłaskuje. Natomiast właśnie to, co tam jest, to jest albo przed nim, albo naprzeciw niego. I taką ciekawy znalazłem taki komentarz mesjanistyczny, znaczy takiego mesjanistycznego Żyda, który wręcz mówi, znaczy on jakby mówi o tym, że to już bardziej tak uwspółcześnia, powiedzmy, ale on mówi, że to jest to kobieta, która jest w pewnym sensie opozycją dla mężczyzny. Dlatego hebrajski tekst mówi naprzeciw niego, czyli jest jego odbiciem, a on wręcz się wdaje w taką całą dyskusję, że to jak w małżeństwie są dwa różne punkty widzenia, mogą być, tak? Że jest męski punkt widzenia i kobiecy. Czyli że człowiek potrzebuje kogoś, kto go skonfrontuje często z jego przekonaniami i dlatego ta żona jest takim najbardziej, no takim człowiekiem, który potrafi człowieka skonfrontować w miłości. I tak trochę się to wydaje takie współczesne spojrzenie na rzeczywistość, ale jakby coś w tym jest. I on to wyciąga z tego właśnie, z tej frazy, że ta odpowiednia dla niego dosłownie oznacza przed nim albo naprzeciw niego, w przeciwieństwie do niego.
My mówimy wychodząca komuś naprzeciw. Aha. To ktoś jest, rozumiem, że byłem sam, a ktoś mi wyszedł naprzeciw, tak? Stał się w takim sensie, no, nie tylko, że wyszedł fizycznie i hello, tylko, że wychodzi naprzeciw, że...
Naprzeciw potrzebom.
O, naprzeciw potrzebom.
No, ja mówię, tak jak ten człowiek, którego ja akurat przeczytałem, on to brał w takim sensie naprzeciw, jak w sensie opozycji.
A to jest takie trochę negatywne zabarwienie.
To znaczy właśnie zależy, jak na to spojrzeć, nie? Bo no, to jest
opozycja,
negatywne, ale w takim właśnie opozycji, no opozycja, że tak powiem, może być też pozytywna. Jak się lubimy, to opozycja jest bardzo potrzebna, bo no, jak człowiek tylko słucha siebie i tylko ma jedną stronę, no to nie jest pozytywne najczęściej, nie? Człowiek potrzebuje często przeciwnego punktu widzenia, żeby znaleźć,
żeby znaleźć
równowagę,
nawet z tego powodu, różne temperamenty, nie? I teraz ty znajdziesz temat taki, jak się spotkać na tej drodze, nie?
No tak.
Trzeba korygować, muszą się dogadać, nie?
Dlatego i stąd tu jakby opozycja w miłości jest w sumie pozytywną, bo jak kogoś kocham, to jak jestem dla niego w opozycji, to nie dlatego, że chcę mu krzywdę zrobić, tylko dlatego, że chcę pomóc znaleźć ten, jak to powiedzieć, środek. Czy przynajmniej ten człowiek, który to komentował tak, to z takiej perspektywy do tego podchodził, zacyklając się na tej przeciwności. Ale być może, tak jak zwykło mówisz, być może w sensie wychodzącą naprzeciw, w sensie naprzeciw potrzeby. Też pewnie można na to spojrzeć z takiej perspektywy, nie? No, pika. Dalej ten werset, czy ten sam werset mówi, że uczynię mu pomoc. Nie? I pomoc, właśnie to słowo związane z pomocą, znowu w języku polskim pomoc to jest jakby niekoniecznie, ale często daje taki sens kogoś dodatkowego. Tak? Kogoś, kto jest ja jestem szefem, a ty jesteś pomocnikiem. Nie? Jakby na tej zasadzie, podczas gdy tutaj to hebrajskie słowo bardziej wyraża znowu pomoc w sensie, nie w sensie, że ktoś jest gorszy. To jest to samo słowo, kiedy mówimy, że Bóg jest moją pomocą. Nie? Czyli Bóg jest moją pomocą, czy nie, że Bóg jest słabszy i tam, nie wiem, jest moim pomocnikiem, tylko to jest bardziej sens takiego, jak ktoś potrzebuje, nie wiem, przegrywam w walce i potrzebuję pomocy, nie? Więc potrzebuję kogoś silniejszego często, albo przynajmniej równego siłą, kto przyjdzie i mnie wesprze w tej mojej walce, czy w czymś tam. Nie? To jest taki sens bycia pomocą, a nie sens, że ktoś jest pomocą, w sensie jest kucharz, jest pomoc kuchenna, jak to niektórzy doświadczają takiej rzeczywistości w życiu. Tak. Więc jakby tutaj jakby to trzeba mieć na uwadze, nie? Że to słowo pomoc, ono nie określa pozycji, albo nawet jeżeli określa pozycję, to w pewnym sensie to może być ktoś równy, może być ktoś silniejszy, niekoniecznie taki pomocnik w sensie ktoś gorszy. Aczkolwiek, w ogóle na ten cały tekst, dlaczego ja zapytałem, dlaczego on jest ważny? Dlatego, że moim zdaniem on ma znaczenie w tej całej dyskusji o mężczyznach i kobietach, tak? I są dwa podejścia, tak? Są tak zwani komplementaryści, którzy mówią, że kobieta jakby uzupełnia mężczyznę, czyli różnią się od siebie, jest mężczyzna, jest kobieta kobieta ma jakby mężczyzna jest tym, który jest jakby tą głową stworzenia, tą ważniejszą częścią, tak mówiąc już brutalnie, kobieta jest tą drugą częścią, tą pomocą. To jest jakby jedno takie spojrzenie i drugie, egalitaryści, którzy mówią, że kobieta i mężczyzna są absolutnie i dosłownie równi. Nie tacy sami, tylko równi. W sensie nie ma, nie ma żadnej różnicy i wartości, i możliwości, i że są stworzeni jakby... No,
co do ról, tak?
I zamienni. I że te ich role są jakby zamienne, tak?
Nie jestem pewna.
No ja nie mówię, kto kim jest, mówię, że takie są dwa jakby ogólne spojrzenia. I jakby z tego tekstu to wszystko się zaczyna, tak? Bo jak będziemy patrzeć na ten, na tą kwestię, tak później będziemy mieli tendencję, żeby patrzeć na inne teksty, nie? To jest ten werset 18. Więc Pan Bóg stworzył, znaczy zobaczył potrzebę, tak? Że mężczyzna, człowiek sam nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego i co więcej dał mu doświadczyć tego, tak? Więc Pan Bóg dał te wszystkie zwierzęta, przyprowadził do niego i dał mu w pewnym sensie, nie tylko mu powiedział, że słuchaj stary, ty sam nie dasz rady, ale jakby Pan Bóg dał mu spróbować, coś zrobić samemu i doświadczyć tego, że właśnie no, nie jest w stanie tego sam zrobić i potrzebuje pomocy, tak? No i dochodzimy do tego właśnie żebra. Więc Pan Bóg zesłał głęboki sen, a kiedy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem. No i właśnie taka ciekawostka, to że to słowo hebrajskie, które jest tłumaczone tutaj jako żebro, ono tak naprawdę nigdzie indziej nie jest tłumaczone jako żebro. Ono się jeszcze pojawia kilkakrotnie w Starym Testamencie, ale to jest bardziej termin architektoniczny niż dotyczący czegoś innego. Czyli to słowo oznacza drugą połowę czegoś, na przykład drugą połowę czegoś, albo szereg identycznych. Tam jest na przykład przy budowie świątyni jest użyte to słowo i tam jest mowa o komnatach, które są ułożone obok siebie i są wszystkie takie same. I wtedy to słowo właśnie jest użyte do tego w Ezechiela bodajże. Jest takim terminem właśnie związanym z architekturą. Często oznacza właśnie drugą połowę czegoś, jakiejś budowli. Drugie skrzydło budynku na przykład, identyczne tak jak to pierwsze skrzydło budynku. I generalnie tylko w tym jednym miejscu jest ono tłumaczone jako żebro. Nie? I jedyne takie podobieństwo powiedzmy do żebra to jest, że ono jest jeszcze użyte, kiedy jest mowa o belkach w sklepieniu i nie, no, o belkach, które są identyczne, belki, które leżą obok siebie i wtedy też to słowo jest, i to jest jakby najbliżej, powiedzmy tak obrazowo, przynajmniej tego, co byśmy myśleli o żebrach, tak, że to jest jakaś tam, no, ożebrowanie, tak jak ty mówisz, nie? Ale generalnie najczęściej ono oznacza po prostu drugą część, która, drugą część budynku.
A to kojarzy. Ta część budynku i ta część budynku.
Ta część budynku i ta część budynku. No właśnie. Czyli tak naprawdę pod wieloma względami i chyba właśnie ten mesjanistyczny komentarz pierwszy jest, który, znaczy nie pierwszy, ale on też tak ciekawie do tego się odnosi, mówi, że to lepszym tłumaczeniem jest byłoby powiedzieć, że Bóg wziął połowę mężczyzny. Nie? Albo przynajmniej połowę, jak już byśmy chcieli tak anatomicznie się do tego odnosić, to trzeba by powiedzieć, że wziął połowę tej klatki żebrowej.
Czyli ze skórą, z mięśniami, w sensie tak,
że... No, myślę, że tu nie chodzi o te szczegóły, tak jakby, że to... Ja tak uważam, że tu nie, w tym opisie nie chodzi o jakąś, o co konkretnie wziął. No. Dlatego ja bym powiedział, że pewnie najlepsze tłumaczenie jest, że Pan Bóg wziął połowę. Połowę...
No, popatrzcie, bo w tym, jeszcze się cofnę, bo w pierwszym rozdziale i w 27 wersecie pisze i stworzy Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Już tu jest, są jakby oboje stworzeni, nie? A dopiero to dalej jest ten opis tego żebra. Ale na początku już jest ich oboje stworzył, nie? Tylko nie rozumiem, jak to tu oboje stworzył, a teraz z tego żebra jakby tą Ewę wyjął z tego żebra, nie?
To jest bardzo detalicznie.
Z tej połowy, no właśnie, no.
Jak to zrobił, nie?
Bo tutaj już jest o niej są oboje, nie? Mm-hmm. Jako mężczyznę i kobietę stworzył. Mm-hmm.
Dlatego tutaj trzeba się zastanowić, no bo tak jak Lidzia, ty mówisz, nie? My, jeżeli naszym pytaniem jest, z czego kobieta, dokładnie z czego była zrobiona, no to jakby mamy bardzo niedokładny opis. W takim sensie to słowo jest bardzo trudne do określenia dokładnie, czy to jedno żebro, czy cała ta część klatki piersiowej, czy coś tam. Dlatego ja osobiście uważam, że to nie jest, że to sformułowanie tutaj nie odnosi się, czy niewłaściwym pytaniem jest pytanie o to, co to dokładnie za kawałek był. Moim zdaniem to, może metaforycznie to jest zbyt mocno powiedziane, że to jest metaforyczny opis, ale nie jest to opis, który skupia się na tym, z czego dokładnie kobieta była zrobiona. A myślę, że jest to opis, który bardziej skupia się na tym, że Bóg wziął ciało z ciała Adama, czy połowę Adama i stworzył kobietę. I ten opis podkreśla ich identyczność, a nie to, z jakiej części ona jego pochodziła. To w ogóle nie ma moim zdaniem to w ogóle nie ma znaczenia tutaj w tym opisie. Nie?
Mi się wydaje, że przepraszam, jak mogę powiedzieć, że to jest i tak niewyobrażalne dla nas ludzi, jak patrzeć Panu Bogu na ręce, ja bym to tam 2000 lat temu, czy 4-5 tysięcy robił, że teraz już jakby sobie próba wyobrażenia spekulowania, aha, że my jesteśmy ważne, bo nie z nogi, żebyśmy były poddane, nie z głowy, żebyśmy rządziły, a tu coś tak, nie?
Będzie kazań się słychać, nasłuchałaś różnych już.
Ale w sensie, że jest takie spekulowanie, nie? Że
tak, a może z połowy, to... słuchaj, czyli i z połowy nogi, i z połowy tego, i z połowy głowy.
Może.
Może.
Nie wiem, czy to ma coś wspólnego. Ciekawe jest to, że przecież jak dziedziczyły po rodzicach, tak, dziedziczyły po rodzicach te DNA, to jest równiutko pół na pół, tak? Mm-hmm.
Chyba, nie znam się na tym, ale tak mi się wydaje, że tak, że te chromosomy jakoś tam pół na pół dziedziczymy. No też nie wiem, czy Bóg tutaj w takim sensie bezpośrednio do genetyki się odnosił, ale pewnie z naszą dzisiejszą wiedzą możemy powiedzieć, pasuje, nie? Być może to pasuje, aczkolwiek z ich wiedzą, tych, którzy to zapisywali, czy słuchali tej historii, to oni nie mieli żadnego pojęcia o genach, DNA i różnych innych rzeczach, o których my dzisiaj mamy.
Tam jest napisane, że uśpił człowieka, nie? No. To, słuchajcie, bez anestezjologa to zrobił, nie? Jakie on musiał mieć te, jak to się mówi?
A to kiedyś, wiesz, się dawało w głowę palką porządną i było...
No myślę, w ogóle pod tym względem też jesteśmy cierpkie. Ci ja sobie mówię, gdyby nam Bóg wyjaśnił, na przykład mam pytanie do Boga, dlaczego, coś tam, i Bóg by mi to wyjaśnił i powiedział, jestem pewna, 100%, żebym tak nie pojęła tego. Nie pojęłabym, po prostu nie mam szansy, nie mam takiej możliwości, żeby pojąć to mówię tak jak... Rozumiem, wczoraj z taką Martą, mówię, to tak jakbym ja tłumaczyła niemowlakowi, dziecku, tak, które się urodziło, o gwiazdach, o czymkolwiek.
Skąd się wzięło.
Skąd się wzięło i w ogóle jak życie wygląda. Przecież to, a między nami a Bogiem jest większa przepaść, nie, niż między mną a moim...
Właśnie, dlatego myślę, że Bóg nie opisuje tutaj takiego... my sobie od razu wyobrażam jakiś stół operacyjny, właśnie no Bóg, który... tam ona usypia, wyciąga coś tam i tak dalej. Natomiast myślę, że ten tekst nie skupia się na tym, z czego ta kobieta dokładnie jest, ale skupia się na tym, że ona jest częścią, połową być może, mężczyzny. I teraz można w tym dalej zobaczyć podkreślenie tej identyczności. W ogóle cały ten tekst, on werset za wersetem podkreśla taką więź, nie? I wręcz identyczność, bo potem w 23 wersecie, kiedy Bóg zbudował tą kobietę, i tutaj jest mowa o budowaniu, tak jak się buduje, ten czasownik jest tak, jak się buduje dom, czy buduje się coś, nie? To jest, ten czasownik to oznacza. Ale później Adam na nią patrzy i mówi, ta jest kością z moich kości, i ciałem z mojego ciała. Nie? I teraz znowu różnie można na to popatrzeć, bo to jest też takie ciekawe, że ta fraza, kość z kości, ciało z ciała, jakby jeden sens jest tego, że kobieta jest częścią, jakby no, częścią mężczyzny, jest z nim tożsama, ale też są inne możliwości jakby zrozumienia, czyli na przykład niektórzy widzą w tym, że dzieli jego słabości i jego mocne strony, gdzie kość jest jakby mocną częścią ciała, a ciało jest słabą częścią ciała. I niektórzy mówią, że to był taki idiom hebrajski, który oznaczał jakby moc, no jakby mocne i słabe, moc i słabość, nie? Pewną, tak była opisywana, nie? I że kobieta dzieli te mocne i słabe strony mężczyzny. Jeszcze inni widzą, że to jest stwierdzenie, zawarcie przymierza. Macie Biblię, ktoś? 2 Samuela 5:1? Możecie szybko zobaczyć.
Druga Samuela
5:1.
Potem zeszły się wszystkie plemiona izraelskie u Dawida w Hebronie i rzekły: Otośmy kość twoja i ciało twoje.
Mhm. Że to jest formuła zawierania przymierza, jakby też, nie? Że jest to podkreślenie lojalności względem siebie nawzajem, nie? Czyli że w pewnym sensie mężczyzna jej mówi, tą formułą mówi, że będę lojalny względem ciebie, nie? Będę cię wspierał w każdej sytuacji, jesteśmy jedno, nie? I tak widać, że właśnie ta sformułowanie kości, ciało, ono funkcjonuje w innych fragmentach też Starego Testamentu, nie? Także i być może wszystkie te idee są w tym, nie? Bo to nie jest tak, że albo tak to należy rozumieć, albo tak to należy rozumieć, albo tak to należy rozumieć, tylko jest wielce prawdopodobne, że wszystkie te idee są w tej frazie, nie? I tego, że kobieta jest częścią mężczyzny, i właśnie tego, że dzieli i jego słabości, jego mocne strony i to, że jest to jakaś taka formuła zawarcia przymierza. I dalej Adam mówi, będzie nazwana kobietą, gdyż z mężczyzny została wzięta. I znowu tu jest taka gra słów hebrajskich, które po polsku się nie da. Niektórzy chyba były w starych tłumaczeniach, nie, że będzie mężatką. Było. W starych tłumaczeniach próbowali oddać tą grę słów, nie, że będzie nazwana mężatką, gdyż z mężczyzny została wzięta, tylko że to z kolei dzisiaj to tłumaczenie już byłoby niedokładne, no bo mężatka to jest kobieta zamężna, tak? A nie po prostu każda, że tak powiem, kobieta. Więc trochę by to zawężało ten sens. I znowu, w hebrajskim to jest, ten mężczyzna jest isz, a kobieta jest isza, nie? Więc on jej mówi, będzie nazwana isza, bo z isza została wzięta. Co ciekawe, etymologicznie te dwa słowa ze sobą nie są związane najprawdopodobniej, czyli one tylko fonetycznie są do siebie podobne. Nie? I ci, którzy tam szukają powiązania, mówią, że to są dwa słowa, które z kompletnie innych słów pochodzą, i nie są etymologicznie związane. Więc jest to taka gra słów, którą autor wymyślił, żeby podkreślić, znaczy wymyślił, no, wziął słowa po prostu podobnie brzmiące, ale nie powiązane etymologicznie ze sobą i wziął, jakby użył je, żeby znowu je po raz kolejny podkreślić ich identyczność, znaczy powiązanie to między mężczyzną a kobietą, nie? No i znowu, tutaj z kolei ci zwolennicy tego komplementaryzmu, czyli tego, że mężczyzna ma jednak wyższą pozycję niż kobieta, mówią, że ten fakt, że mąż nadaje imię swojej żonie, świadczy o tym, że rzeczywiście on ma wyższą pozycję od niej, tak? Jest
imię, to jakieś... Przepraszam, staje się nazwiska, tak? Po ślubie?
Nie, tutaj w tym tekście. Tak, że nadał też imię kobiecie, czy nazwę. No bo to on jej nadał imienia, on jej nadał nazwę, tak? Bo jej imię było Tasza Hawa, tak? Czyli Ewa. Natomiast on jej tutaj nadał, można powiedzieć, nazwę rodzajowi kobiecemu. I to jest jakby jeden z używanych argumentów w tą stronę, że jednak on miał tą pozycję wyższą. Co jest ciekawe z tym fonetycznym, tym, że to też podkreśla to, że ta historia była przeznaczona do słuchania, a nie do czytania tak naprawdę, nie? W takim sensie, że tej historii słuchano i te fonetyczne podobieństwa były dużo ważniejsze niż... Jak czytamy słowo, w sensie czytamy, to się zastanawiamy nad etymologią i tak dalej, czy te słowa są powiązane. Natomiast jak człowiek tylko słucha, to te podobieństwa fonetyczne są najważniejsze. Więc też podkreśla pewną poetyckość tego całego opisu, nie? Że on się stara. Zaraz kolejne jest takie podobieństwo ciekawe, bo w następnym wersecie, czy w ostatnim wersecie, tam jest mowa, że obydwoje mężczyzna i jego żona byli nadzy. Nie? Tego się jednak nie wstydzili. I z kolei nadzy po hebrajsku w liczbie mnogiej brzmi arumim. Nie? A już w następnym wersecie wąż był przebiegły, a przebiegły to jest arum. Nie? Więc znowu jest fonetyczna gra słów. Oni byli arumim, a wąż był arum. Nie? Oni byli nadzy, a wąż był przebiegły. Czyli oni byli nadzy w takim sensie, no nie mieli nic do ukrycia, byli, możemy dzisiaj tam już tak doszukiwać się, jak to się mówi, prostolinijni, tak? A wąż był chytry. Ale znowu, te dwa słowa, chociaż to jest z kolei przeciwieństwo w pewnym sensie, sens, to brzmią podobnie, tak? Arumim, arum. I znowu jest pewna gra słów, która ma znaczenie w tym wszystkim tutaj, nie? No i właśnie, taka ciekawostka też w takich kulturze patriarchalnej, czy w ogóle kulturze, w której te pokolenia ze sobą bardzo mocno były zawsze związane, nie? Jest ten werset, który mówi, że mężczyzna opuści swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem, nie? Które w naszej współczesnej kulturze to ma sens, taki bardziej wprost, tak? Bo u nas jak się żenią, to najczęściej już my dzisiaj oczekujemy, że się wezmą i wyprowadzą, pójdą sobie, kupią sobie mieszkanie, nie wiem, będą gdzieś mieszkać i odłączą się od matki i ojca. Natomiast tak jak widzimy w Starym Testamencie, to tak nie działało. Nie? To były pokoleniowe rodziny, które żyły ze sobą razem, gdzie no, tego odłączenia jakby de facto nie było. Nie,
był dom, nie stosowało wtedy tego.
Był dom ojca. No, znaczy to jest taka ciekawostka, nie? Że w tej kulturze, w której to nie było naturalne, jednak w Starym Testamencie Bóg mówi, że ta relacja między mężczyzną a żoną jest tą najważniejszą relacją, nie? Gdzie jakby de facto w kulturze to nie była najważniejsza relacja, nie? Czy ważniejszy, znaczy tak, no, tak możemy...
No, oni byli i tak oddzielnie, nie? Mimo, że w jednym domu mogli mieszkać wielopokoleniowo, no tak byli oddzielnie.
W jakim sensie?
No, że oni już tworzyli, nie? Oni tworzyli ten związek, mieli też dzieci, mieli jakby też swoją rodzinę, nie? Mm-hmm. Mimo, że tam no, tych pokoleń w jednym domu było dużo, nie? Mm-hmm. Wtedy, gdy chodzi o te czasy, nie? My też pamiętamy takie czasy przecież, że się rodzice i dzieci tak tam mieszkały, nie? Teraz to do dzisiejszych czasów to bardziej pasuje, nie? Bo teraz przeważnie młodzi ludzie już coś mają.
No właśnie, mówię, dzisiaj to jest jakby dla nas takie oczywiste. Natomiast w tamtej kulturze było mniej, ale znowu jest to podkreślenie, że ta relacja, tak mi się wydaje, że to jest takie podkreślenie, że ta relacja jest w tym wszystkim najważniejsza.
Nie? Ciekawe, że gdzie są, mamy taką sytuację teraz ze stylem podobnym, ale tego, że tu jest po prostu taki nacisk jest jakby, że mąż, dlatego opuści mąż ojca, że tak jakby jest kwintesencja tego założenia czegoś nowego, tak? Mhm. Że jakby on jako wódz nowego związku, on się musi oddzielić, tak? Że to jest najważniejsze. Że chyba to jest takie istotne. Wiemy, teraz mamy dyskusję z przyszłym zięciem, bo po prostu zięć pracuje u swojego ojca i pracuje w jednej pracy, drugiej pracy i chce się blisko, w najbliższym gdzieś tam w sąsiedztwie osiedlić, w jakimś tam bloku, nie, a stara będzie miała het, gdzieś tam do uczelni. Mhm.
No muszą to jakoś ogarnąć. Aczkolwiek ciekawe jest też, takie zwróćcie uwagę, że jak ktoś z perspektywy takiej właśnie siedmiodniowego stworzenia i w ogóle stworzenia Adama i Ewy, to mowa o ojcu i matce jest trochę absurdalna w tym kontekście.
Nie?
Bo jak Adam, jeżeli przyjąć tak, że Bóg stworzył Adama tam na miejscu i Ewę, no to jest to takie wtrącenie później, no, znaczy co najmniej dużo późniejsze, tak? Kiedy już ojcowie i matki...
Właściwie tutaj chyba to nie do Adama te słowa, nie? Opuścili ojca i matkę.
No, w takiej perspektywie to dla Adama to był czeski film. On nie wiedział, o czym Pan Bóg mówi.
Więc do niego, jeżeli, musiał opuszczać.
Jeżeli Pan Bóg mu to tak powiedział w tym momencie, to tak jak mówię, więc no widać, że jest to pewien opis też z perspektywy, tak? Jakiejś tam i odnoszący się i znowu to jest to, o czym mówimy od początku, nie? Że czy ten tekst jest opisem wizji, którą Bóg komuś tam ukazał, no bo tak niektórzy tak do tego podchodzą, tak? Że czy Mojżesz, jeżeli wierzą, że Mojżesz to pisał, to że Mojżesz, nie wiem, no nie był przy tym, więc musiał to jakoś zobaczyć, więc czy jest to jedno podejście do tego tekstu, to jest, że jest to opis jakiejś takiej dokładnej wizji, którą Pan Bóg Mojżeszowi pokazał i Mojżesz to szybko zapisał, albo inne podejście, że to jest Mojżesz czy ktokolwiek, ja myślę, że to nawet na pewno było starsze niż Mojżesz, jest to takie natchnione i kreatywne użycie pewnych elementów, bo też te elementy, one są w tych różnych innych opisach stworzenia tych bliskowschodnich, tak, które tam były. To jest takie natchnione i kreatywne użycie pewnych znanych elementów i tutaj już mówiąc nie tylko o stworzeniu kobiety, ale o całej tej historii stworzenia mężczyzny i kobiety, żeby przedstawić pewną teologiczną rzeczywistość, nie? Tego, że Bóg, bo tak jak mówiliśmy wcześniej i o opisie stworzenia świata i mężczyzny i tak dalej, nie? Że, że ten tekst, cały ten tekst jest jednocześnie podobny do tych tekstów innych kultur i jednocześnie jest inny. Nie? On jest w wielu elementach jest podobny, ale zawsze jest inna perspektywa, tak? Że to Bóg stworzył, że nie bogowie, że to jest stworzenie i tak dalej, i tak dalej. To, o czym rozmawialiśmy o czymś wcześniej, nie? I teraz chciałbym Wam przeczytać na koniec, takie dzisiaj krótkie rozważanie. Na koniec spodobał mi się tekst, bo właśnie znowu z tego takiego mesjanistycznego komentarza, czyli ten autor, jakiś Eli Lizorkin Eisenberg się nazywa, taki doktor jakiś na Uniwersytecie Hebrajskim chyba to się nazywa. On pisze coś takiego. Musimy zrozumieć, że naszą tendencją jest czytać starożytne teksty oczami nowoczesnych, naukowo zorientowanych ludzi. Tak? Czyli my czytamy tekst i my chcemy ten tekst dopasować do współczesnej wiedzy, która jest nam w jakiś sposób dostępna, nie? A nie jak starożytni, których zainteresowanie naukowym zrozumieniem świata było ograniczone. Oni w ogóle nie mieli takiego pojęcia jak nauka. Nie? Nauka to jest pomysł, nie wiem, XVIII wieku się pojawiło w ogóle coś takiego jak nauka i wcześniej ludzie nie myśleli w takich kategoriach. Nie? Jeżeli nie spojrzymy na te teksty oczami tych, do których ta część Tory była oryginalnie skierowana, to będziemy raz za razem podkreślać jako ważne to, co jest mało ważne. Czyli na przykład właśnie będziemy się upierać, że żebro, nie? Nie, bo jest napisane żebro, to musi być żebro. I dla nas staje się to jakimś kluczowym elementem tej całej historii.
No,
nie?
Można się nawet o to pokłócić.
Można się nawet o to pokłócić. Natomiast czy to był kluczowy, czy to jest kluczowy element tej historii? Niekoniecznie, nie? W każdym razie będziemy podkreślać jako ważne to, co jest mało ważne, a to, co ważne, naprawdę pomijać. Nie? Bo to, co jest ważne, to jest taka właśnie teologiczna interpretacja całego tego tekstu. To jest to, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Pytania, które stawiamy tekstowi, to pytania współczesne. Wierna interpretacja Biblii to zadawanie starożytnych pytań. Tylko wtedy możemy pojąć starożytne zrozumienie tych świętych tekstów, a później zająć się ich właściwym zastosowaniem do naszego współczesnego życia. Tak? Czyli najpierw musimy zrozumieć to, co oni rozumieli, a potem możemy się dopiero zastanawiać, jak to się ma do naszego zrozumienia świata. Tak? Tak jak używaliśmy tego przykładu na początku, że w stworzeniu jest mowa, że księżyc jest światłem. Nie? Jakby się uprzeć, to musielibyśmy wierzyć, że księżyc świeci swoim światłem, a księżyc nie świeci swoim światłem, ale dla nich kiedyś świeci. Nie? Więc musimy najpierw zrozumieć, co oni rozumieli, a potem możemy się zastanawiać, jak to się ma do tego, że my dzisiaj wiemy, że księżyc wcale nie świeci, tylko odbija i tak dalej, i tak dalej. I jak to teraz jakby wytłumaczyć, czy zrozumieć? Czy Pan Bóg się pomylił, czy Biblia się pomyliła, czy może to kłamstwo nam naukowcy nakłamali, że księżyc nie świeci, bo jak jest napisane, że świeci, to na pewno świeci, nie? I tak dalej. Tak. Stąd płaskoziemców dzisiaj mamy, tak? Którzy mówią, że wszystkich nas oszukano i Ziemia jest płaska, bo Biblia tak mówi. Nie wiem, może nas oszukano, to trudno powiedzieć.
Jeżeli patrząc w taki sposób, jak ty mówisz, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby umieć spojrzeć później z perspektywy czasu, czyli jak Dawid na to patrzył, na stworzenie, jak on o tym, i czy Pan w jakikolwiek sposób w to interweniuje, nie? Bo gdyby ktoś miał jakieś bardzo złe pojęcie o Bogu, to Bóg na pewno interweniuje w to. To jest zasadnicza kwestia, że Bóg nie znosi wykrzywionego swojego obrazu. Nie? I tak samo w kwestii stworzenia, Bóg nienawidzi tego i widzi, co się dzieje z ludźmi, którzy wykrzywiają całą kwestię stworzenia. No i później Dawid, ale skacząc jeszcze dalej, bo ja tak mówię, po tysiącku tak łatwość tam jedzie, no to do czasów Pana Jezusa. Pan Jezus też tego zupełnie nie podważa. Jest Adam, jest Ewa, jest stworzenie i tak dalej. Nie? I to, a list do Rzymian powie, że ci, którzy właśnie wykrzywiają ten obraz i to no, nie uznają Boga jako stwórcy, zaczyna się od tego, prawda? Właśnie, no to całe ich życie jest wypaczone.
No i dokładnie, z tym, że właśnie ten pierwszy rozdział, czyli te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, to co w nich jest najważniejsze, to jest to, że Bóg jest stwórcą. Nie? Natomiast, tak jak mówię, dalej jak idziemy, czy teraz jak zaczniemy się kłócić o to, czy o naukowy opis świata, czy jak on się ma do tekstu biblijnego, to są rzeczy najprawdopodobniej drugorzędne zupełnie w tym tekście. Nie? Pierwszorzędne jest to, że Bóg stworzył świat. Nie? I ten tekst tak mówi, tak jak mówiliśmy, on używa pewnych pojęć, które były w starożytności wtedy, różne były te opisy świata i one są podobne do biblijnego. Tudzież biblijny podobny do nich. Znowu zależy, jak chcemy na to patrzeć. Nie? Ale różni się i głównie różni się tym, że jest Bóg, który jest stwórcą i jest stworzenie, które zostało stworzone. Nie?
Możemy się nie kłócić w stosunku do żebra, ale jeżeli będziemy mieli problem z 7 dniami...
Wiesz co, no ja nie mam problemu z 7 dniami.
No ja też nie mam.
No. Ale kłócić się możemy, ja nie widzę problemu, bo to nie jest... Bo to nie jest, to jest znowu, to jest kwestia natury tego tekstu. Bo w sumie to jest to samo zagadnienie, czy żebro, czy dzień, nie? Teraz abstrahując, znaczy, czy w ogóle ten pierwszy rozdział możemy, jakby dyskusja trwa, czy on w ogóle mówi o czym on mówi, o tak, o czym on mówi ten pierwszy rozdział w Księgi Rodzaju, nie? To jest w ogóle dyskusja teraz. Ale nikt nie dyskutuje. Nie, to nawet nie chodzi o symboliczne czy niesymboliczne. Nikt z normalnie, że tak powiem, wierzących ludzi nie dyskutuje z tym, że Bóg stworzył świat. Natomiast dyskusja na temat interpretacji pierwszego rozdziału, no ona trwa i od jakiegoś tam. Od kiedy nauka się pojawiła, od wtedy zaczęła się ta dyskusja.
Przecież nawet wśród współczesnych naukowców jest jedna dziedzina i oni się ze sobą kłócą, bo ten ma takie zdanie na ten sam temat, a drugi ma zupełnie inne zdanie. Nie, teraz można się o to pokłócić, ale nie ma to sensu, dlatego że życie płynie dalej. No to nawet jak to jest, że to nowe dziecko się ukształtuje w łonie matki, gotuje. No i teraz można dyskutować, ale fakt jest faktem, że się dziecko urodziło, jest.
Ciekawostką też jest, wiesz, myślę, ciekawostką taką jest też, że ta cała młoda ziemia to jest stosunkowo nowy pomysł. Jak odbijasz się do XIX-wiecznych reformowanych teologów, to oni wszyscy byli staroziemcami praktycznie. Bo geologia się pierwsza jakby rozwijała i oni to akceptowali, nie? I wtedy zaczęli mówić o tych dzień jako tam era i coś tam. Natomiast takie wyraźne siedmiodniowe dzień to jest stosunkowo nowy pomysł, byśmy powiedzieli dzisiaj, nie? Nowy, bo tam ze 100 lat temu się pojawił.
Dla mnie to zawsze graniczy, jak blisko podejdziemy do po prostu, wiesz, teorii darwinistycznej, tak? W swoim chrześcijańskim myśleniu i jakby takim ewoluowaniu, a może jednak dalej, a może jednak bliżej tamtego darwinistycznego. Ja pamiętam, jak uczyłam się już jako nawrócona i taka świeża chrześcijanka po chrzcie, pamiętam mejoza i mitoza. I pamiętam, to są te po prostu główne procesy, przez które komórki się rozradzają, tak? Że powstaje tam później, namnażają się, powstaje człowiek, powstaje roślina cała, tam i tak. I tam bardzo wyraźnie jest sformułowane i jest sprawą przypadku, po prostu jakie chromosomy z jakimi się połączą, tak? Więc tu wierzymy w przypadek. I po prostu jeżeli się po prostu no chrześcijanie zbliżają do tego, że a tam ten jeden dzień to pewno miliony lat. A w zasadzie to... Ja znam takie wypowiedzi chrześcijan, którzy mówią, że wierzą w wielki wybuch. Czyli że wiesz, że po prostu wiesz...
Są bardzo poważni chrześcijanie, którzy absolutnie ewolucji nie podważają. No, oprócz tego elementu właśnie przypadku, nie? Że jak ktoś nie wierzy w Boga, no to nic mu nie zostaje, tylko przypadek, nie? Natomiast jak ktoś wierzy w Boga, no to ma Boga, nie? To nie ma przypadków wtedy, co nie podważa, czy nie wyklucza tych mechanizmów, które mogły działać, nie?
Tak, że potem, wiesz, cała nasza, wiesz, genderowa batalia, nie? Że... No co, urodziła się dziewczynka z genitaliami chłopaka. No rodzą się takie. Mhm.
Więc, i to nie mało się rodzi takich. Tak, tak, ileś tam procent.
Więc homoseksualizm czy transseksualizm, musimy się na to pogodzić, tak? Więc tutaj Panu Bogu nie przysnęło się. No, tu miał zrobić tak, a zrobił tak, nie? Więc.
Słuchajcie, nie upraszczajmy, bo rzeczywiście takie dzieci się rodzą. Tak, wtedy trzeba zdecydować, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka. Tak. I abstrahując od tego, że teraz są, ktoś się urodził chłopcem, ale myśli, że jest dziewczynką, to jakby jest inne zagadnienie, ale nie możemy upraszczać pewnych rzeczy, bo są dzieci, które rodzą się z dwoma zestawami narządów płciowych i w zasadzie fizycznie są jednym i drugim. Nie? I to jest jakiś, ja byłem zaskoczony, bo kiedyś słuchałem, ja już w tej chwili nie pamiętam, ale to jest na ileś tam, no to jest dosyć często, że tak powiem, spotykane zjawisko. To nie jest tak, że to tam raz na nie wiem, 100 milionów, tylko jest znacznie częściej się zdarza.
Ale też rodzą się dzieci bez nóg, bez rąk, czy i bez nóg, i bez rąk, bez czegoś tam, jakiegoś narządu. Takie też
nie, tylko wiesz, no... No nie, tak, tylko że to jest inne zagadnienie,
ja
nie?
Wiem,
bo my chcemy uprościć, powiedzieć, kto ma męskie narządy, to jest mężczyzną, a kto ma żeńskie, to jest kobietą. Nie? I generalnie to się zgadza, ale są przypadki, gdzie to nie jest takie proste.
No nie. Później jeszcze jest znowu krok dalej, granicy, tak? Bo okej, tutaj jest problem wielki, tak? Bo urodziła się tam dziewczynka, która ma, powiedzmy, wewnętrzne narządy kobiece, zewnętrzny zestaw ma męski, tak? Więc tu jest poważny problem, trzeba teraz obserwować i tak dalej, tak, funkcjonalność. Ale rodzą się normalne dziewczynki, tak, ale zachowują się bardziej jak chłopczyki, tak? Więc to, wstrzymimy im hormony, po prostu tam właśnie hormony przeciwne. Ba! Dochodzi się do takiego wniosku, że jeżeli rodzice są przeciwni tej transseksualności, to zabierzemy im prawa rodzicielskie. No
tak? I tu się zaczyna. Nie, no to wiesz, myśmy
odejdzieli. To zaczęliśmy od pierwszych.
Wiesz, myśmy już w ogóle odejdzieli, jeżeli
chodzi. Nie, ale chodzi o, wiesz, o podważanie takich pierwszych rozdziałów o stworzeniu. Gdzie jest powiedziane, Pan Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę. Więc trzeba gdzieś się doszukiwać, jak Pan Bóg stworzył tego gościa, a nie tak szafować, nie? No, a zrobimy z dziewczynkiem.
Nasz problem polega na tym, że medycyna za łatwo potrafi różne rzeczy dzisiaj robić. Kiedyś było tak, że ja kiedyś tak sobie...